Witam wszystkich, nazywam się Rafał Koszun, jestem z firmy Kleder. Chciałbym Wam przedstawić taką prezentację odnośnie zasad projektowania bezpieczeństwa na poziomie architektury. Kwestia tego, że ja nie będę wchodził w szczegóły takie, jeżeli ktoś oczekuje na pewno takiego raw kodu źródłowego, to go nie zobaczy w tej prezentacji, tak? Bo bym musiał ją przeprowadzić przez kilka dni. Nie jestem w stanie tego zrobić na tej sali, w związku z tym ta prezentacja będzie się ograniczała tylko i wyłącznie do takich ogólnych zasad z pewnym przykładem, który tutaj będzie pokazywany. Ta prezentacja ogólnie rzecz biorąc odnosi się nie tylko do azure'owych rozwiązań, ale będę się bardzo wzorcował na azure'owych rozwiązaniach. To znaczy będę mówił, jak to jest w świecie Azure'a, jak to wygląda w tych cloudach konkretnych, ale te zasady, one nie obowiązują tylko tu. One obowiązują wszędzie. Także jeżeli ktoś chce inne rozwiązania, to nie ma problemu. Takie formalności prawne, kwestia tego, żeby to zdanie pierwsze jest takie od Microsoftu, że jeżeli korzystam z ich jakichś tam rzeczy, to powinienem to zapisać. To jest dla Was. Tak, nie pobrałem od Microsoftu żadnych pieniędzy za to. Chociaż będę o nich dużo mówił. Że zdjęcia są na CC0, więc jak ktoś lubi zdjęcia sobie powielać, proszę bardzo, tak? Nie trzeba zaznaczać autorstwa oprócz tych zdjęć, gdzie są zaznaczone, że to nie są CC0. To schemat jest taki typowy jakby na prezentacje konferencyjne, troszeczkę wstępu, będziemy mówić o zasadach bezpieczeństwa, jakie stoją przed nami wyzwania, to znaczy jakie są ryzyka, jakie są pola ryzyka i dlaczego o tym w ogóle mówimy, jakie są metodologie, co mamy takiego gratisowego, z czym możemy już zaczynać pracować i pewne przykłady. Jeżeli ktoś robił naprawdę coś w bezpieczeństwie, to niczego nowego się nie dowie, tak? Szczerze, tak? Bo kwestia jest taka, że jeżeli robiliście w bezpieczeństwie, to już to dotknęliście. Musieliście to dotknąć, bo bez tego nie ma różnych rzeczy. No na początku kim jestem, tak? Bo to jestem człowiekiem znikąd, skąd ja coś się wziąłem. Ja mam jakieś tam 16-letnie doświadczenie. Pracowałem przede wszystkim z punktu widzenia bezpieczeństwa w Gemalto. Gemalto to jest taka firma, która się zajmuje smart cardami, czyli kartami SIM, kartami bankowatowymi. Tam się zajmowałem takimi rzeczami odnośnie bezpieczeństwa. Dokładnie odnośnie bezpieczeństwa. Tam z takich ciekawostek, to był mniej więcej rok, kiedy Amerykanie wjeżdżali tam do Iraku. I oni, jak to wiadomo, przechwycili ileś tam kart SIM. W kartach SIM są 3 certyfikaty potrzebne, żeby móc rozszyfrować komunikację. Certyfikat fabryki, certyfikat instytucji potwierdzającej i certyfikat operatora. No i oni tam złapali te 100 kart danego operatora i nas się pytają, co zrobić, żeby złapać ten certyfikat. No i nasza odpowiedź była, powiedzieć im, żeby złapali jeszcze tego inżyniera, który zna klucza? Tak? No, co zrobić, tak? 3 klucze są potrzebne. Co prawda, tam jeszcze trochę większa historia z tymi kluczami, ale ogólnie o to się rozchodziło. Amerykanie chcieli mieć po prostu dostęp do tej komunikacji telefonicznej w trybie ciągłym, bez potrzeby jakiejś tam łamania. Później przeszedłem do Intela. W Intelu byłem architektem. A teraz już rozwiązuję własną firmę, rozbudowuję ją. Poszedłem do siebie, że tak powiem. No, dosyć dużo ostatnio ludzi wychodzi z korporacji i tworzy własne firmy. To jest dosyć fajne. W związku z tym przechodzimy szybko do podstaw bezpieczeństwa. Jakie są takie podstawy, z którymi się spotykamy, które już bardzo dawno temu zostały ustanowione? Zasada CIA, tak? Po pierwsze, tak? Confidentiality. To znaczy, jeżeli chcemy coś ukryć, to powinniśmy to ukrywać. jeżeli mamy jakąś aplikację webową i część użytkowników tego nie powinna widzieć, to nie powinna tego nie widzieć. Ale z pewnymi konsekwencjami, czyli jeżeli macie aplikację, która w JSON-ie coś wysyła, to w JSON-ie też tego nie powinno być. Tak? To co bardzo dużo deweloperów zapomina o tym i później są ładne takie krzaczki. No, Facebook miał taką wpadkę, tak, że w tym XML-ach poszły rzeczy, które nie powinni użytkownicy widzieć. No to jest typowe zresztą. Integralność danych. Czyli tylko zautoryzowani ludzie, tak, powinni móc zmieniać dane. To jest oczywiste. Tak? Jeżeli pan Iksiński jest dyrektorem, to może zmieniać plany na przyszły rok. Tak? Jeżeli inżynier jakiś się bierze za jakieś zmiany w, nie wiem, w JIRze, to on może zmienić w swoim projekcie taski. Ale w innym projekcie już nie. Tak? Czyli można zmieniać tylko swoje własne rzeczy i to jest integralność. Trzecia rzecz, dostępność. I dostępność ma bardzo dużo znaczenia z punktu widzenia security też. Tak? Tak, taki fajny zegarek. Bardzo proste. Pamiętacie, taki serwis kiedyś był Nasza Klasa? Jeszcze istnieje? Chyba. No tak, chyba jeszcze istnieje. No i tam słynny pan Gąbka, tak? Bo nie chodził. No, nie chodziła Nasza Klasa. I na stopie pan Gąbka, który tam się pokazywał. I teraz z punktu widzenia naszego, jeżeli dostarczamy do szpitala jakąś usługę, gdzie lekarz powinien sprawdzić wyniki badań, tak? Czy jesteśmy zdrowi lub nie. I on tam nie może się zalogować, a nic nie zrobić, no to a od tych wyników zależy, czy w przeciągu 20 minut możemy ci podać jakieś lekarstwo, no to może być bardzo duży problem. Z punktu widzenia Internet of Things, gdzie te urządzenia końcowe mogą rozwalić cały system, no to może być problem. Wszystko może przestać działać. Najskuteczniejszym atakiem i najprostszym do zrealizowania jest zwykły DDoS, tak? Czyli jedziemy, requesty wysyłamy i po serwisie. Kojarzycie takie różne usługi do maili, takich z szyfrowaniem włączone? Protomail lub coś takiego. Są takie usługi. Ostatnio nie można było ich używać przez kilka tygodni i oni zbierali pieniądze na specjalnej stronie, żeby można było żeby zapłacić okup za DDoS-a, tak? Rozumiecie, tak? Przez kilka tygodni nie można było dostać się do swoich maili, które były szyfrowane. I powstała strona internetowa, gdzie oni tam na Kickstarter, tak jak z Kickstarter, nie? Tak zbierali sobie pieniądze, dajcie nam pieniądze, żebyśmy zapłacili okup, tak? W końcu nie zapłacili okupu, ale nie zapłacili okupu, ale zrobili coś innego, że ta infrastruktura, ta load balancingu została przeniesiona jeszcze w inne miejsce, korzystali z Cloudflare'a, tak? I to nie dawało rady. Przenieśli jeszcze wyżej i dopiero, bo DDoS był realizowany z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych i on był mniej więcej wielkości ruchu w Polsce internetowego, tak? Rząd wielkości DDoS-a, więc bardzo ciężko go po prostu, nie ma takiej usługi, żeby wytrzymała, ale krok po kroku się udało. No i mamy wyzwania jakieś. I żeby określić, jakie jest wyzwanie, to takie fajne zdanie, które się przewija przez różne firmy, które robią różne analizy security. To, że akurat to jest jeden gostek z jednej firmy, to jest jedno, ale to wszystkie firmy mówią to samo mniej więcej. Nie jest pytanie, czy, jak, tylko co ty zrobisz, jak już zostaniesz zhakowany, tak? To, że zostaniesz zhakowany, to jest pewnik. Pytanie, na jaką skalę? Żeby tak nie być gołosłonym, mam jakichś tam klientów, mają bardzo głupi system, ale działa, czyli WordPress. tak? I system monitoringu gdzieś mniej więcej w zeszłym tygodniu, w czwartek, wykrył jakąś anomalię. No, tam standardowo jakiś system monitoringu się montujemy. Wykrył anomalię. Do panelu administracyjnego próbowały się wbić ludzie z Ameryki. No to od razu już było coś nie tak, bo to wiadomo, że to polska firemka, WordPress, znaczy, no nie aż tak mała firemka, tak? Ale WordPress, no wiadomo, że to z Polski się będą ładować. No i sprawdzamy, co tam dalej jest. Okazało się, że tam na ktoś postawił skrypt, który szybko tworzył wirtualki na Amazonie, które robiły próby zalogowania się do konkretnych stron internetowych. Tak? Trwało to mniej więcej tak kilka godzin. My po prostu wycięliśmy ten ruch cały na początek. Później zablokowaliśmy, bo to nam przez XML RPC, tam jest taki dziwny plik w WordPressie, który miał służyć do tego, żeby z aplikacji sobie update'ować strony internetowe, z jakiejś tam mobilnej i tak dalej. Ta firma tego nie używała, w związku z tym i tak wyłączyliśmy tą część funkcjonalności, bo nie miało to w ogóle sensu, tak? Kwestia jest taka. Nastąpił atak, został wykryty przez monitoring i przerwanie tego ataku było bardzo szybkie, zgłoszenie na abuza. Amazon odpowiedział w 20 minut i zdjęli w ogóle ten skrypt z działania tworzący wirtualne maszyny. Z drugiej strony, jak ja pisałem do Ambuza, do Amazonu, to był środek dnia naszego czasu, a oni to odbierali tam w Portland. To był środek nocy ich czasu. I zauważcie, 20 minut im zajęło i zdjęli cały ruch. Zdjęli w ogóle to konto. Czyli oni weszli, zanalizowali logi. Raz, że my mieliśmy logi zsynchronizowane w UTC w czasie, tak? Więc im było łatwo namierzyć. My dokładnie wiedzieliśmy, z jakich endpointów to przychodziło i do jakich endpointów do nas atakowało. Poszedł abuse, została usługa zdjęta, no z takim ładnym podziękowaniem, że dziękujemy za ten, za zaangażowanie, tak, to wiadomo jak to jest, tak? No dobra. I teraz skąd przychodzą w ogóle, co się dzieje, tak? Jeżeli firmy pracują, wytwarzają jakiś kod źródłowy, dewelopują, deployują cokolwiek na produkcji, to gdzie wykrywamy te błędy? No, w 31% to nasz dział walidacji wykrywa, tak? Czyli dział jakichś tam użytkowników wewnętrznych, niekoniecznie walidacja. Ale 69% to obce. I teraz w tych 69% są dobrze i źli obce, tak? Bugbounty, programy. Znacie to, tak? Że można sobie zarobić pieniądze na tym, że się znajdzie baga. Lub nie, tak? Bo na przykład się ktoś nie zgodzi z naszą informacją, że ten. Programy takie, różni ludzie, którzy mają dobre serce, że zgłoszą baga. Lub ci, którzy je wykorzystują. To namiętnie, tak? USB 3.0 cały czas ma jakieś tam pół błędów typu security i z punktu widzenia
obostrzeń amerykańskich odnośnie jak Amerykanie jadą do Chin, tak, to obostrzenia są mniej więcej takie. Bierz czystego laptopa i lakier z brokatem do paznokci. Dlaczego lakier z brokatem? Ponieważ nie trzeba włączyć systemu operacyjnego, żeby zainfekować komputer. Zamalowuje się lakierem z brokatem porty USB i robi się zdjęcie. Tak, bo jak wyjdziemy z hotelu, wrócimy, to tak zwana pokojówka nam wkrywa różne rzeczy. Tak? Robi się zdjęcie i później widać od razu, czy ten brokat był ruszony. Tak? Bo drugi raz tak samo nie pomalujemy. Tak? Proste sprawy, proste rozwiązania czasami są najlepsze. Tak? A i druga rzecz. 205 dni standardowo od powstania wyłomu do załatania. To jest medialne, tak? To jest 2015 rok. Tak, to jest z raportu 2015 rok. Jest lepiej, bo w 2013 było to 224 dni. Teraz proszę zgadnąć, zgadnijcie, ile był maksymalny. Nie, ten, który już jest rozwiązany, znaleziony. Tak? Nie zgadujcie takich, które są jeszcze nie rozwiązane. Chcecie wiedzieć ile? 2684 dni, z tego co pamiętam. No i zobaczcie, ile czasu jest dla tych ludzi, którzy są żywi i chcieli wyłuszczać waszych systemu. W ankiecie brało udział duże, małe firmy, militarne, niemilitarne. Tam, tutaj jest link. Jak komuś się chce, to może tam zajrzeć do tego raportu. Tam jest wypisane dokładnie, jakie firmy brały w ankiecie. Duże, małe, średnie, bardzo dużo firm brało udział w ankiecie. I ankieta była budowana na takiej zasadzie, że przez 2 lata ta firma, która ten raport robiła, to ona była wzywana do incydentu, że się coś stało. I później analizowali, co się stało i jaki był root cause. I z tego oni taką ankietę zbudowali. Oni mniej więcej co 2 lata tą ankietę publikują, tak? Czyli w 2016 nie będzie, ale będzie w 2017. I tak samo było w 2013. No dobra. No i co my mamy? Z czym my możemy się liczyć, tak? Bo już wiemy, że długo są te bugi. Wiemy, że na pewno nas zaatakują. No i jak? To pierwsze może być, to jest top 10 ryzyk dla clouda. To nie jest top 10 ryzyk w ogóle, tylko jest to tylko dla clouda, tak? Pierwsza rzecz to może być enigmatyczna dla was, ale to jest bardzo dobrze widoczne na pewnym hostingu być albo nie być, tak zwanym. Be or not to be, który ostatnio tak sobie, ile tam, miesiąc, oni 1-2 marca tak padli, jeszcze nie wstali. To znaczy, kwestia jest odpowiedzialności za serwis. Jeżeli to jest cloudowy, to usługodawca typu Azure do pewnego momentu jest odpowiedzialny, a później już nie. To my przejmujemy odpowiedzialność, tak? I tu są pewne wektory ataku na to związane, tak? Bo można atakować, chcąc się dostać do waszych danych, można usługodawcę, tak, atakować. User Identity Federation to znaczy mniej więcej coś takiego. Każdy z was pisał aplikację albo nie, w której można się zalogować kontem facebookowym, googlowym i tak dalej. To jest jeden z wektorów ataków na poziomie clouda, tak? Ten system jest jakoś tam synchronizowany. Wszyscy przyjęli te same standardy. Ale co dalej? No, będziemy myśleli. Różne regulacje prawne. Na przykład danych w polskim systemie prawnym, dane, które są zdrowotne, nie powinny być przetrzymywane w cloudzie, a w szczególności poza granicami kraju. Tak? Jest to jakaś tam regulacja, na którą deweloperzy nie mają wpływu. Ale architekci tak, bo oni muszą zdecydować, gdzie co, jak będzie deployowane. Takie inne rzeczy. Ten ostatni jeszcze, ten non-production, to jest bardzo często spotykane. Nazwa kiedyś miała z tym problem, Onet miał z tym problem, że jakaś tam baza nieprodukcyjna, tylko testowa, była sobie dostępna z sieci albo wersja. A lub nawet cały portal nieprodukcyjny. No na którym na przykład były message błędów, wyświetlały się, tak? Bo no, deweloper stwierdził, że sobie zdebaguje coś tam w środowisku produkcyjnym, więc wystawiał na tym środowisku produkcyjnym wersję testową pod jakimś tam URL-em. To się bardzo często zdarza. I to jest ulubiona rzecz dla ludzi, którzy poszukują co dalej, tak? No bo tak, no, message błędów się wyświetlają, no to można sprowokować trochę message błędów, tak? Żeby coś więcej się wyświetliło. No to już wiemy, że ta baza danych się nazywa tak i tak. Już wiemy, jaki jest użytkownik. Tu się nie udało coś zrobić, jakiegoś selecta. Już wyświetla nam nazwę tablicy. I teraz piszemy SQL injection, no to już wiemy jak. Tak? Informacji, których zazwyczaj nie ma. Z drugiej strony, na przykład,
I to też w tym kontekście powiem. Piszecie w kawałki systemu w Visual Studio, część pisze w NetBeansie kawałek systemu, nie wiem, bo tam HTML 5, tak? Część pisze w Jirze, w tym. No dobra, w Android Studio jakiś ten kawałek piszemy. Wszystkie te IDE mają swoje metadane. Wiecie, że istnieją specjalne tule, które szukają tych metadanych w waszych portalach. One szukają, czy one tam są. Bo tak, bo tam można ścieżki plików znaleźć, jaka technologia była użyta, w jakiej wersji. No, zobaczcie tam package JSON, tak? Z NPM-a. No, dokładnie wszystkie wersje wypisane. No to wtedy szybko można znaleźć, jakie podatności są jeszcze znane, tak, na te wersje. Tak? Nie trzeba się za bardzo wysilać. No to oprócz tego, że istnieją tule typu Metasploity i tak dalej, które to automatyzują, ale tak mamy od razu na tacy podane. To są ryzyka o was, jeżeli nie kojarzycie tej nazwy, to jest takie stowarzyszenie non-profit, które zajmuje się bezpieczeństwem, między innymi Cisco, tam należy inne firmy takie. I oni bardzo brzydką stronę mają internetową. Wikipedia z lat 90., tak? tak to wygląda. A robią bardzo dużo takiej roboty technicznej. Tam są brzydkie prezentacje. Można nie strawić, nie trafić w ogóle, bo to takie te. Inne, jeszcze wrócę do tego aspektu dzielonej odpowiedzialności. On-prem to znaczy w siedzibie klienta ogólnie rzecz biorąc. I tutaj chodziło o coś takiego. IaaS, PaaS, SaaS, kojarzycie różnicę? Co to są za rodzaje usług? Tak, mniej więcej. Tak, czyli rodzaje usług, tak? To jest tak. SaaS tutaj w tym momencie to jest wtedy, kiedy my mamy prawie wszystko pod swoją kontrolą. IaaS to jest wtedy, kiedy my jak najmniej mamy kontroli, to znaczy Office 365 na przykład. Tak, nam, Microsoft nam wszystko dostarcza, wszystkie tule, a my sobie używamy. Przy czym z pewnymi aspektami. Bo jeżeli my na przykład robimy, ktoś robi na nas atak, na nasz laptop fizycznie, to Microsoft tutaj nic nie zrobi. Tak? To będzie atak na nasz laptop i to, że ktoś nam weszło do Visual Studio 2013 ta integracja z GitHubem. Pamiętajcie, jeżeli ktoś koduje Visual Studio, to kojarzy, że coś takiego tam weszło i ludzie zaczęli komitować i tam domyślnie on komitował wszystkie pliki. Kojarzycie? Ten plugin komitował wszystkie pliki, w tym klucze do AWS-ów, do Azure'a i tak dalej. W związku z tym, że GitHub jest bardzo dobrze oskryptowany, że tak powiem, no to bardzo szybko się pojawiły takie tule, które one już istnieją od x lat, tak? Ale wyszukiwały konkretnie tych plików, co trzeba i wyciągały te klucze, co trzeba. No i ludziom tak 2500 dolarów na przykład w tydzień tam się wciągało, tak? Bo nagle tam się dużo instancji tworzyło. I teraz tak, gdzie jest ta odpowiedzialność? Nie? Czy to jest twój błąd, czy Microsoftu? Cloud wprowadza pewien problem, tak? Że nie wiadomo, gdzie do końca ta odpowiedzialność się kończy. Tutaj to jest na stronie ogólnie rzecz biorąc Microsoftu sobie do obejrzenia. To jest dokładne wyjaśnienie. Na jedno trzeba zwrócić uwagę, że ta tabelka, ona nie pojawia się też po stronie Microsoftu, ale ona się pojawia w Azure, pojawia się w Google, w Google'owym rozwiązaniu, w Rackspace'ie i tak dalej. I ona jest identyczna. Wszystkie firmy mają taką samą odpowiedzialność i taki sam ten. Ten wykres jest taki, że nawet że ludzie tak zazwyczaj nie wiedzą, ale o co chodzi, tak? chodzi o bardzo, bardzo prosta jest tak rzecz. Jeżeli twój usługodawca cloudowy coś robi normalnie, to on jest za to odpowiedzialny. Ale jeżeli ty już coś robisz, typu tworzysz konto, to jesteś ty odpowiedzialny. Tworzysz konto, nie wiem, wykupiłeś subskrypcję i założyłeś konto. To jest twoja odpowiedzialność, żeby to konto trafiło do właściwych ludzi. No, język polski. I coraz, znaczy jak się współpracuje tam z firmami i tam niekoniecznie z polskimi, coraz większy taki kawałek tortu, który rośnie i który wprowadza pewne ograniczenia. Co znaczy, że IoT wprowadza jakieś ryzyko. Kolega miał taki projekt, że mniej więcej no, takiej wielkości urządzenie, gdzie jest tylko karta Wi-Fi. Na tej karcie Wi-Fi nie ma zegara. Nie. I musiał używać na niej w iluś tam kilobajtach zmieścić taką aplikację, która by już uwierzytelniała się w cloudzie i zgłosiła jakiś swój message, że się coś stało. Tam chodziło o taką aplikację do sklepu, gdzie wchodziło się z komórką, wybierało się karmę dla psa, się przyciągało, się płaciło i właściwa bramka się otwierała. Także ona się sama otwierała i tak dalej. To wszystko było zawarte w tym modele Wi-Fi. Także IoT. Oni mają inny świat. Ale co to powodowało? Miał dostępny w sumie tylko jeden algorytm, AS. Nie miał zegara. To jest ważne dosyć, tak? Czyli nie miał zegarka, nie wiedział, która godzina, tak? W uproszczeniu. Jak potwierdzić za każdym razem, że ten message, który on wysyła, to jest od niego? Znaczy się istnieją klasy algorytmów, nazywają się one-time password albo coś takiego, które uproszczeniu wyglądają tak, że się generuje kawałek klucza, inkrementuje się o cyferkę, robi się z tego skrót, no, AS na przykład. Z tego skrótu wysyła się jakiś tam kod na górę. To samo macie w bankowości internetowej, jak przysyłają wam te SMS. Kwestia jest tylko jedna. Z punktu widzenia takiego IoT, to ten klucz do wygenerowania tego klucza jednorazowego gdzieś trzeba przechowywać. Jak ktoś zacznie robić reverse engineering, to tam znajdzie, tak, w końcu. Wiadomo. Druga rzecz, że po stronie serwera i po stronie urządzenia muszą być te klucze na początku zsynchronizowane, tak? Czyli jak się produkuje to urządzenie, no to jakaś tam wgrywamy te same klucze. W związku z tym, jak to urządzenie ileś tam lat trwa na rynku, no to z biegiem czasu te klucze jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś je złamie. No a co się stanie, jak je złamie? Dlaczego mówimy w kontekście cloudów? No dobra, no to jakbyśmy chcieli zdedosować nas, no to tam wysyła zwykłego JSON-a albo zwykły taki request potwierdzony jakimś kluczem. No to jeżeli ktoś z nas złamie ten klucz, zna ten klucz, będzie mi wysyłał nam poprawne dane, no to tak, serwer jakiś, tam forum, tam 10 miliardów, nie, w iluś tam threadach i wysyłaj, tak? Są odpowiednie aspekty, żeby to się zabezpieczyć. Między innymi na to, że się tworzy okienko message'owe, tak? Czyli po stronie serwera zakłada się, że tych message'ów na minutę nie powinno być więcej niż i automatycznie takie urządzenie się odrzuca. Druga rzecz, że bo nie wszystkie message'y dochodzą, tak? Tutaj już jest ten problem, że message'y mogą nie dojść. W związku z tym to okienko kolejnych kluczy, które może użyć klient, jest też ograniczone, czyli jeżeli teraz jesteśmy na iteracji piątej, to klient może wysłać szóstą, siódmą, ósmą tylko, a już dziewiąty nie. Tak? Czyli dopiero jak szósta albo siódma, ósma będzie zaakceptowana, to wtedy dopiero będzie mógł kolejne trzy. Tak? To okienko się przesuwa cały czas w czasie. I to ma bardzo duże znaczenie na to, żeby uniemożliwiać łamanie tych one-time password. Tak to mniej więcej wygląda. No. Co my mamy w zanadrzu? Jeżeli się zaczyna, to zabieramy. Co mamy w zanadrzu? Mamy ISO. I teraz tak. zazwyczaj jest blady strach, tak? ISO, standardy, blady strach, trzeba coś przeczytać, to na dokumentacji. SDL-a mamy. Kto kojarzy nazwę SDL? Na sali. Dobra. W jakiej firmie pracujecie? Dlatego znacie SDL. Intel ma trochę zmieniony ten SDL, ale o to samo chodzi. SDL, który jest Microsoftowy. Ten podpunkt też jest, on jest wymieniany jak principles dla inżynierów, ale to nie ma takiego znaczenia. I 13, jest taki PDF-ka. To taka PDF-ka, mniej więcej na 7 stron, nie za długa, dużo rysunków, 13 principles odnośnie bezpieczeństwa, które ja też tu wymienię i też będę się do nich odwoływał. ISO. Na baćgali, nie? Ale jedno, co jest ważne, to podstawa ISO to jest zasady, na których działa Azure. Jeżeli rozumiecie to ISO, to wiecie, jak Microsoft będzie reagował w niektórych momentach. Oni się bardzo mocno trzymają tego ISO, dlatego że to jest wyznacznik międzynarodowy. Czyli w każdym państwie można na podstawie tego ISO działać. Tam on ma odpowiednią nazwę też polską, bo to jest tak, że jak jest międzynarodowy standard, to później jest do danego kraju adaptowany i tak dalej, bla, bla, bla. Jest trochę inna nazwa, ale ostatecznie pod tą samą nazwę można też znaleźć. Co tutaj jest ważne? ISO nie odnosi się tylko do software'u jako takiego. Human Resources Security. To ISO definiuje to, co Intelowcy znają, czyli zanim się trzeba zatrudnić w Intelu, to trzeba zrobić scrubbing, tak? Czyli sprawdzić, co to za człowiek, czy go można zatrudniać, zanim mu się zaoferuje pracę. ISO to definiuje. ISO mówi o tym, że nie wolno przyjmować do organizacji człowieka, którego się nie zna, ponieważ to jest potencjonalne atakujące. I to jest prawda. Większość takich wycieków z firm to pracownicy, tak? Wziął i wyniósł, tak? Na polski. ISO o tym mówi. Drugą informacją, którą mówi, nie da się wdrożyć bezpieczeństwa do firmy, jeżeli cała firma nie jest zaangażowana z dyrekcją włącznie. Jeżeli dyrektor powie, że on chce mieć hasło do wszystkiego, no to znam taką firmę, którą ten dyrektor otworzył taki załącznik z Poczty Polskiej czy tam z czegoś tam, która tam szyfruje tam dyski, tak, nie? A on miał podmontowane całą produkcję. Tak? Z punktu widzenia bezpieczeństwa zrobił najgorsze, co się dało, tak? Czyli miał hasło do wszystkiego. Jak jest hasło do wszystkiego, to jest do... Nie wiem. Zabezpieczenie komunikacji to jest jasne dla deweloperów, tak? Trzeba zabezpieczyć komunikację, dostępność, bezpieczeństwo informacji, tam wszystko jest jasne, tylko mniej więcej 1/3 tego standardu mówi o tym, jak postępować z ludźmi, nie z maszynami. Na przykład, że do, jak jest takie serwerownia i ktoś ma dostęp roota, to nie może tam wejść sam, tak? Czyli muszą wejść minimum 2 osoby. To wracając do tego, być albo nie być, tego przykładu firmy, to tam było coś takiego, że ja bym obstawiał jednak, że to właściciel zrobił, bo on się pozbył admina, tak? Właściciel się pozbył admina, 3 miesiące firma bez admina żyła, no żyła, tak? Hostingowa, była w 80 największych firm hostingowych w Polsce. Żyła, czyli to znaczy, że ten admin jednak zrobił tą dobrą robotę, tak? Bo skoro żyła 3 miesiące jeszcze później, to jest nieźle. No i któregoś dnia po prostu był spam i szef postanowił, znaczy on mówi, że to nie on, tak? Ale ja bym obstawiał jednak, że to szef postanowił skasować spam. Jeżeli ktoś kojarzy Linuxa, to taki RM gwiazdka, hash, tak? No to jest, jak się zapyta na forum, to ja bym powiedział, że dostał tą odpowiedź, nie? No, dobra. Wróćmy do SDL procesu. Intelowcy mniej więcej mają to samo. trening całej korporacji, to powinno być przed. Zbieranie wymagań odnośnie bezpieczeństwa też się przed robi. W tej fazie jest projektowanie. Ja tu mówię w kontekście bezpieczeństwa, teraz ominęłem wszystkie inne konteksty, tak? Czyli tam wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne, to... Stabilizacja tych wymagań, i to znaczy, że projektujemy. Ma być dostępność 24/7, tak? To te wymagania tam się rzuca. Przeprowadza się symulacja ataków na designie. Ten punkt został przyjęty przez atakującego, co robimy dalej. Bardzo proste ćwiczenie, tak? Po kolei wszystkie punkty mówimy, że już zostały przyjęte lub upadły, tak? No, znaczy w cloudzie jest jeszcze jedno takie, co mi się w AWS-ie zdarzyło z kilka razy. To znaczy, padły macierze dyskowe, nie do odzyskania przez AWS-a. Padły. W cloudzie to jest niemożliwe, tak? Ale padły macierze dyskowe i to mi się zdarzyło 4 razy chyba, tak? Czyli to nie jest małe ryzyko jednak. Przy czym z naszego punktu widzenia, jak my bawiliśmy się wcześniej w to, to sobie, no jak padną macierze dyskowe, to my mamy jeszcze w drugiej firmie backup. Tak? Tam była dokładnie ta sama wirtualka, zduplikowana. Padły macierze dyskowe, my przypięliśmy domenę. Kwestia tego, z tego wniosek, nie używaj domen ten Windowsowych, tych domyślnych, tak? No bo jak padnie, no to... Co prawda jest to już lepiej niż IP-ki, bo IP-ki tam się szybko zmieniają, nie? Te domeny Windowsowe, no to okej. Ale najlepiej jest używać własne domeny, bo wtedy najszybciej przepinasz. No, co zrobisz, jak ci padnie dostawca domen, tak? No to też już musisz mieć te out-info gdzieś tam przygotowane i szybko przerzucać. Jest to do zrobienia, one wygasają po 21 dniach, więc trzeba to pilnować. I używaj takiego modelowania, że jesteś uproszczenie, że jesteś złodziejem, tak? Co wykradasz, bo kwestia jest taka, złodziej chce wykraść konkretną informację. Projektując, patrzysz, jak zabezpieczyłeś tą informację, którą on chce wykraść. Dobra, tu ja widzę, że muszę się pośpieszyć. Szkoda. To jest tej PDF-ki Microsoftu. I teraz, jakbyście się na to przyjrzeli, to jest odbicie tego ISO. Lustrzane odbicie. Jeżeli się gdzieś tam przejrzycie to ISO, które ja tam pokazywałem kilka razy wcześniej, to jest to samo, tylko innymi słowami, tak? Microsoft podąża za tym ISO, ponieważ ono jest uniwersalne i ono obowiązuje we wszystkich usługach cloudowych. Dzięki niemu oni mają wszystkie certyfikaty i mogą się wymieniać z innymi cloudowymi usługami. A dzisiaj, jeżeli się robi jakieś takie większe, skomplikowane, to ta usługa częściowo leży w jednym cloudzie, częściowo w drugim. W trzecim się backupuje i cały czas jest tam mirroring robiony. Tak, że jak jedno coś upadnie, drugie coś upadnie, trzecie coś upadnie, cały czas to działa. Nie wiem, subskrypcja nam wygaśnie, tak? Bo ktoś nie dopilnuje. To też jest. I jeszcze takie narzędzie, które się nazywa Defense in Dev, cebulka tak zwana. Jeżeli nam ACL nie zadziałają, tak? Ktoś się wbije, no to mamy root partition, to zabezpieczenie wirtualki ogólnie mamy, tak? Chodzi o to, żeby z wirtualki nie wyjść na poziom hosta. To jest takie zabezpieczenie. Później mamy ograniczenie wirtualki, że ona ma dokładnie 2 kory. To też jest rodzaj zabezpieczenia. Później mamy na poziomie wirtualki firewall i tak dalej. Później wyżej mamy jeszcze Windows Accounting, to znaczy na najniższym możliwych uprawnieniach odpaliśmy naszą aplikację. Tak? Później jeszcze mamy management code access, jeżeli tam klikaliście gdzieś tam w Azure, to tam widzieliście coś takiego z dokładnym wyjaśnieniem. Kwestia jest takiego, cały czas zakładacie, że coś upadło, tak? ACL, nie tam, że tylko port 80 otwarty, ok. O, no dobra, ale okazało się, że jakiś SQL injection i jakąś dodatkową operację lub jakiś tam buffer został wypełniony. To co później? Tak? To co później? Mamy zabezpieczenie wirtualki. Ale czy to... No dobra, ktoś to obejdzie, tak? Bo jest jakiś bug w Hyper-V na przykład. Okej, okay. To co później? Tak? Cały czas. To często jest jako cebula nazywane, po angielsku też. Że to jest defense in depth, albo onion, po prostu onion, cebulka. Nie wiem. No i to. To, o czym ludzie zapominają? Monitoring. Jeżeli byśmy wrócili teraz do tych slajdów od Microsoftu i do tych slajdów z ISO, monitoring jest jedną z ważniejszych rzeczy. Tak? Bo nie zaczniemy się bronić, jeżeli nie będziemy wiedzieli, że nas atakują. Tak? Ja w tych dwóch ostatnich tygodniach miałem cztery różne ataki na czterech różnych klientów. Ale one tam były takie, w sumie niektóre były prymitywne, niektóre mniej prymitywne i tak dalej. Kwestia tego, że na monitoringu coś wyszło i procedury zadziałały. Druga rzecz, że trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić. To znaczy, atakują tą i tą firmę, kto jest odpowiedzialny, z kim, do kogo możemy zadzwonić. Czy my to my jesteśmy odpowiedzialni, czy ta druga firma jest odpowiedzialna, tak, jeżeli do kogoś jakąś usługę prowadzimy. No i przykłady. Wiem, że jest mało czasu, więc przechodzę do przykładów. Taką zwykłą architekturę trzywarstwową, pewnie ją 10 miliardów razy widzieliście na jakichś tam prezentacjach. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, co ona wnosi? ACL Microsoft nam dostarczył, tak? Ten networking, który mówi, że na konkretnych portach możemy otworzyć nasze aplikacje. Jedna rzecz z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jeżeli skalujemy tą webową infrastrukturę, frontendową, to one między sobą nie powinny rozmawiać. Dlaczego? Jeżeli ktoś przełamie jedną, to żeby nie, z niej nie eskalował się na drugą. Bo często i gęsto ta komunikacja powoduje, jeżeli ona jest możliwa, że łatwiej się eskaluje ataki. W związku z tym ona tutaj powinny być przynajmniej włączone te firewalle i poblokowane wszystko, oprócz tej komunikacji, którą tutaj zaprojektowaliśmy. I dowolna, każda inna komunikacja powinna przechodzić przez następny tier, tak? Następny level aplikacji. Tu jest ten app tier, czyli ten business logic, który niektórzy tam mówią. Tu jest dokładnie ta sama sytuacja, to nie jest narysowane na tym schemacie, ale jeżeli tam są więcej niż jedna instancja, na przykład było z jakiegoś powodu, to one ze sobą nie powinny rozmawiać. Tutaj będą pewne wyjątki. No i baza danowa. Zwróćcie uwagę, że wtedy z punktu widzenia bezpieczeństwa, nie mówię jak jest w rzeczywistych systemach, z frontendu do bazy danych nie powinno się w ogóle rozmawiać. Tak? Co to oznacza? Jeżeli byśmy tak robili z frontendu do bazy danych, no SQL injection bardzo prosto, tak? Dobrze. Ja już widzę, że jedna minuta, więc muszę się zwijać. IoT. IoT z punktu widzenia bezpieczeństwa to jest frontend. Dlatego nie jest, on ma tutaj wejście z boku. Przy czym to nie jest rozwiązanie docelowe, tylko ja wprowadziłem ten IoT, żebyście wiedzieli, że to jest frontend. A normalnie to jest tak. Zobaczcie, to jest już entire application. To znaczy, jeżeli robicie load balancery, na nich zakładacie szczegółowy monitoring, że coś się dzieje dziwnego. Wtedy już wiecie, że to jest DMZ. To znaczy, że to jest strefa, której nie ufacie. Tak? Mimo, że to przeszło przez ACL. Za nimi dopiero są te frontendowe lub nie i uptiery do rozmowy i tam jakoś się łączą z bazą danych. To też zapewnia, na tym możecie ciąć ruch, jeżeli wam robi ktoś DDoS, tak? Czyli tutaj też się zabezpieczacie przed tym. A tak to mniej więcej zaczyna wyglądać w normalnych systemach, to jeszcze nie jest koniec. Service bus, tak? On ma pewne uprawnienia większe, bo on rozmawia z wszystkimi aplikacjami, tymi biznesowymi. Ważne jest rozdzielenie baz danych, to co jest wreszcie normalne, tak? Czyli każda część logiczna systemu biznesowa ma swoją własną bazę danych. I w związku z tym, jeżeli ktoś tutaj przełamie zabezpieczenie, rozwali tą bazę danych, to on rozwalił tylko to, nie rozwalił reszty aplikacji. Takie jest myślenie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tak? Czyli nie tak jak deweloperzy myślą, że wszystko razem i wtedy jest fajnie, bo wszystko działa, tylko bezpieczeństwo myśli, jak to podzielić. Tak? Z punktu widzenia bezpieczeństwa to, że to jest, ma 90 instancji, to jest też 90 instancji tej bazy danych, nie masz takiego znaczenia. Tak? Ma to znaczenie pod kątem, że ta dostępność jest lepsza. Tak? Dobra, już przynudzam, więc przyspieszam. I ostatni? I ten chyba, no, to jest najbardziej szczegółowe, tak? To jest z Microsoftu wzięte. Tu jest, zobaczcie, to jest to samo Tier 3, co rysowałem. To tutaj nie widać tego za bardzo, ale to jest rozdzielenie tego front. Tu jest zabezpieczenie takie, że się tworzy strefy, virtual network i jest jeszcze wpięcie do VPN-a. I tylko z VPN-a tak naprawdę powinno być zarządzanie naszą aplikacją. Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli tu mamy RDP-a otwartego, na RDP-a w zeszłym roku było 4 czy 5 możliwych ataków takich, że się udało robić, to po prostu wystawiamy się na potencjalny atak, tak? Jeżeli tak naprawdę tego RDP-a byśmy przyciągnęli tylko, że po VPN-ie użytkownicy są w stanie go zrobić, no, automatycznie tą eskalację blokujemy, tak? Dobra, już przyspieszam, już widzę, że tam żebym kończył. Dobrze, będę kończył. Ważne jest też tak, żeby w tej strefie wirtualnej sieci wydzielać podgrupy i w nich ustawiać odpowiednio niskie uprawnienia. Tak? Szersze uprawnienia, szersza eskalacja problemów. Ktoś nas przełamie, to ma większe uprawnienia, tak? W BIOSie Intelowym. Tak, ten obrazek, który się tam ładował na początku, żeby tam OM-y mogły tam podmienić obrazek. Pamiętacie ten problem? To było coś takiego, że ten obrazek nie miał sprawdzonego tego buforu, jak jest długi i tam można było kod wykonywalny włożyć i wtedy on się na poziomie BIOS-a odpalał, tak? Z wszystkimi uprawnieniami. No właśnie, obrazek miał uprawnienia wszystkie BIOS-a. Tak? Nie miał ograniczonych do wyświetlania się. I to był problem, który później tam został zaadresowany, ale później wrócił w EFI. No, takie. Dobrze. Dziękuję.